Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa.
Rozmowa Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że moje oczy za szybą widzą młodą, dziarską, atrakcyjną blondynę. A moje serce wita poukładaną mamę, która potrafi nas wszystkich tutaj motywować. I nazywa się Agnieszka Stefaniuk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Można powiedzieć królowa Instagrama.
O, jak mi miło. Dzień dobry. Witam was wszystkich. Absolutnie nie żadna królowa Instagrama.
Jak nie?
Ale Instamama tak.
Instamama tak.
Instamamą tak.
Nie, no bardzo się cieszymy, że takie pozytywne treści, prawda, są publikowane i tak przekazywane dalej.
Jak najbardziej.
I pytają, czy widzisz, obserwujesz tą Agę.
Serio?
Tak, tak. A ja mówię tak, no trudno wychwycić, która to jest ta Aga, ta mama.
O, aż tak.
Wśród gromadki tych wspaniałych, ślicznych dzieci. Moja mama jest królową, tak się często mówi. Jest nawet taka pieśń, jest też taka piosenka. Jesteś traktowana w domu jak królowa?
Tak, wymuszam to na nich. Nie, znaczy w moim domu jest rzeczywiście bardzo taka pogodna atmosfera, nie? Ja zawsze chciałam mieć dom, który będzie takim jasnym, pięknym miejscem, w którym jest ciepło i to nie tworzy żadne, tak jakby, znaczy nikt nie jest w stanie wygenerować tego jak mama, nie? To są takie właśnie cechy, które może zrobić tylko mama i jak byłam bardzo zmęczoną już dziewczyną właśnie, przygniecioną różnymi obowiązkami domowymi, to sobie myślałam, dobra, na dziś tylko tą atmosferę. Dziś zbuduj tylko tą atmosferę. Postaraj się o to, a nie wiem, kupimy pierogi i nie wiem, usmażymy jajecznicę, tak zrobimy coś prostego. Nie będę się spalała na tych rzeczach takich mniej, które są też istotne i bardzo ważne w życiu, ale nie są aż tak istotne jak właśnie te relacje i rzeczywiście. Więc jeśli chodzi o budowanie, może jestem królową dobrych relacji w domu, taką królową PR-u.
No właśnie. Family fun by
mom.
By mom. Tak. Polecamy serdecznie, drodzy Państwo, można zajrzeć i przyjrzeć się z bliska, jak wygląda domowa rzeczywistość naszego dzisiejszego gościa. Marzenia o rodzinie wielodzietnej to był twój priorytet w czasach młodości takiej,
wiesz,
akademickiej?
Nie, wiesz, właśnie wszyscy myślą, że tak, nie? Że jeśli masz 7 dzieci, to znaczy, że zawsze chciałaś być mamą, która będzie miała dużą rodzinę i jakby, że to był mój jakby numer jeden w moich wszystkich moich jakby marzeniach, a absolutnie tak nie było. Ja
mąż
jestem czwarta.
Przekonał, tak? Mąż przekonał.
Też nie, wiesz co, też nie. To było tak, że ja jestem czwarta, więc generalnie wychowywałam się w rodzinie wielodzietnej. W tamtych czasach w ogóle, przypominam, to były lata 80., 90. To dla niektórych bardzo odległe lata.
Najwspanialsze 80.
O tak, cudowne. To było rzeczywiście trudne wyzwaniem takim, bo w mojej klasie to nie było drugiej takiej rodziny. I pamiętam, że pani w klasie, jak były takie, przychodziły dary z zagranicy, albo z NRD, jakieś RFN. Właśnie tenisówki czy coś, to pani właśnie wtedy mówiła, dzieci, które mają tam 3 i więcej rodzeństwa i wstawałam tylko ja i potem na 3 nikt i dopiero potem jeszcze wstawał ktoś na 2, a generalnie to była klasa jedynaków. I takie to były czasy, nie? Że jakby, i że mi było wtedy dość rzeczywiście trudno, bo czułam się taka, no, jakby dziwną rodziną, nie?
Ale rzeczywiście masz rację, dopiero teraz sobie to przypomniałam.
Sobie
mojej
to?
Klasie, proszę, szkole podstawowej, znaczy nie było, że proszę wstańcie, tylko były albo dwójeczki, jak było dobrze, albo były jedyneczki, rzeczywiście.
Tak, to był już ten wtedy model takich rodzin. I, no i ja, a ja miałam pokój z siostrą, nie, że jakby nie miałam swojego, to wszystko jakby tak jakby siedziało, więc ja generalnie jak dorastałam, to absolutnie nie myślałam, znaczy nie myślałam też o tym, że oby nie mieć dzieci, bo miałam wspaniałą rodzinę i pozdrawiam moich kochanych rodziców i generalnie moje rodzeństwo i to był ja, jakby też to, jaka jestem, to wyniosłam właśnie dzięki ciepłu rodzinnemu, które miałam, ale jednak to społecznie była rodzina taka postrzegana dziwnie, nie? I więc jakby jako dorastająca osoba absolutnie nie myślałam, żeby być kimś dziwnym, tak? Chciałam być tak jak wszyscy, bo jak się dorasta, to raczej nie chcę się przełamywać jakichś tam stereotypów i takich rzeczy, nie? Że człowiek raczej tak myśli właśnie, myśli bardzo stereotypowo, żeby właśnie mieć dobrą pracę, pięknego, kochanego męża, mieszkać w pięknym domu, podróżować, także jakby mnie to też dotknęło, tak? Jak każdą, więc jeżeli słuchają mnie dorastające dziewczyny, które sobie myślą tak, że...
Że
to, żeby się nie zdziwiły, bo życie płata bardzo, bardzo fajne figle. Jako studentka ja zaczęłam studiować romanistykę, dlatego że bardzo pokochałam Francję.
No,
i wyjechałam na rok. W związku z tym, że nie uczyłam się w liceum francuskiego i żeby się dostać na studia, musiałam bardzo przycisnąć jeden rok, taki dodatkowy. I byłam słaba, po prostu byłam bardzo słaba na studiach.
Akurat.
Nie, no, nie serio, byłam słaba, no bo nic nie umiałam. Jak ktoś się uczył przez 4 lata w ogólniaku francuskiego, a ktoś się uczył przez rok intensywnie, to to jest bardzo duża różnica, więc ja postanowiłam wyjechać na rok do Francji, żeby...
Ale żeby się zakochać?
Nie, żeby podciągnąć swój język. W ogóle byłam już wtedy, wyjechałam i byłam zaręczona. To było już takie coś. Ja miałam tutaj mojego Grzegorza, byliśmy zaręczeni i ja wyjechałam na ten rok.
I Grześ powiedział jedź.
I powiedział jedź, to będzie dla nas taki dobry test. Naprawdę.
A to spadochroniarz
no,
jeden.
No, ale tak, ale test był bardzo dobry, bardzo pisaliśmy do siebie listy miłosne. To jeszcze nie była taka era takiego szybkiego internetu. Jeszcze
prawda?
Wtedy internet łączył się takim odgłosem, że taki... Nie. I kosztował strasznie grube pieniądze, tak. Więc wysyłam jednego maila w miesiącu, w tygodniu, żeby mnie... Naprawdę, to były takie czasy śmieszne. Ale zmierzam do tego, że trafiłam do rodziny, w której też wtedy urodziło się właśnie 4. dziecko i to była taka rodzina właśnie zupełnie inna niż moje stereotypowe patrzenie na rodziny wielodzietne. Czyli, że właśnie zamożna mama, która pracuje zawodowo, realizuje się bardzo, chociaż moja mama też bardzo pracowała, ale to był taki czas, że wiesz, nawet jak dużo pracowałaś, to nie zarabiałaś, nie? To bieda po prostu dotykała wszystkie rodziny, a duże rodziny naprawdę dotykała bieda, nie? Natomiast na pewno to wiadomo, zachód, piękny dom, piękne wakacje, wszystko tak jakoś i te piękne dzieci.
I wszystko sterylne, tak?
I wszystko, nie było takie sterylne, ale było takie, wiesz co, takie
high class, tak?
High class, ale też dobre. W sensie takim, że ja sobie pomyślałam, że tam rzeczywiście niczego im nie brakuje, ani właśnie...
A byli wierzący, praktykujący.
Wierzący, praktykujący właśnie też, nie? I od nich nauczyłam się odmawiać różaniec w samochodzie z dziećmi, bo zawsze jak wsiadali, to pierwsze co, to właśnie różaniec, żeby się nie biły te dzieci po głowach, to...
Aga, ta to mama kazała był palec Boży. No
mama kazała im odmawiać różaniec.
Tam trafiłaś, prawda?
Słuchaj, to był palec Boży i ja sobie popatrzyłam na to wtedy także... I wtedy mi się jakby tak otworzyło, pomyślałam, ja też, a ci państwo mieli jeszcze w ogóle bardzo dużo znajomych też z dużymi rodzinami i takimi naprawdę dużymi, że już nie 4, ale właśnie 8, 10, nie? Że takie naprawdę duże rodziny. I wysiadały, otwierali te samochody i te dzieci takie się wysypywały. Ja liczyłam i co jedno to ładniejsze. Sam myślałam, jejku, nie? Jaki fajny, w ogóle skąd są ci ludzie? Co to są za ludzie? I no i potem właśnie, jak wróciłam już, to już jakby mi wiedziałam, że duża rodzina to nie jest jakby... To jest jakby, znaczy byłam przyzwyczajona do tego widoku, tak? Jakby to mi i zakochałam się w tym widoku, bo co jak co, ale rzeczywiście widok takich rodziców szczęśliwych, którzy się trzymają za rękę i masy dzieci, która wokół biega, to jest naprawdę widok, który wzrusza, nie? Znaczy to jest takie coś bardzo, bardzo pięknego, nie? No i ja właśnie też, potem po malutku właśnie, wyszłam za mąż, chciałam powiedzieć, że się ożeniłam,
ale absolutnie. Ale Grzesia czekał?
Cały czas za Grzesia tak czekał i się pobraliśmy, to jeszcze kończyłam studia właśnie, to już urodziło nam się pierwsze dziecko i ja po urodzeniu tego pierwszego dziecka,
córeczki?
Które bardzo chciałam, tak, urodziła mi się córeczka, ale byłam bardzo śmieszna, bo ja nawet nie robiłam żadnego USG ani nic, chciałam być taka bardzo naturalna w tym wszystkim.
Aga.
No serio! I jak urodziłam tą pierwszą... No,
ale do lekarza chodziłam.
Chodziłam do lekarza i wszystko tak, ale tego nie chciałam, znaczy robiłam USG, ale bez tej weryfikacji płci,
aha,
tak? Że jakby nie chciałam wiedzieć, jaka jest płeć, żeby właśnie, żeby po prostu
czyli
dać tak w taki sposób
tak?
naturalny, dać przyjść dziecku, ale mimo wszystko nastawiałam się na to, że to będzie chłopiec. Nie wiem czemu, ale tak się nastawiałam, że to będzie chłopiec, że jak się urodziła dziewczynka, to naprawdę miałam klops, bo nie, to
może miałaś starszego brata, wiesz?
Może dlatego. I w ogóle w mojej rodzinie też nie było jeszcze żadnych takich w tym właśnie wnuków, nie było jeszcze żadnych chłopców. I ja miałam taką presję trochę, że w końcu przydałby się jakiś chłopiec. No i nie, to była dziewczynka, więc to na początku byłam taka trochę lekko zmieszana, więc już potem nigdy nie popełniłam tego błędu. Zawsze sprawdzałam płeć, żeby już jednak się nastawiać odpowiednio, nie? Ale właśnie urodziła się Anusia i ja dostałam tak naprawdę takiego, wiesz co, przygnębienia. Ja może nie nazwałabym tego tak dużo, bardzo górnolotnie, ale miałam baby bluesa sporego, bo ja byłam bardzo aktywną osobą, jak sobie wyobrażasz. I nagle urodziło się dziecko i ta odpowiedzialność, która na mnie spadła, bo co innego być fille au pair we Francji, zajmować się czyimiś dziećmi, bawić się z nimi, nie? A co innego urodzić dziecko i mieć je 24...
I jesteś dla tego dziecka całym światem.
Całym światem. który tak jest tym całym światem. I to mnie bardzo przygniotło. I ja, mimo tego, że miałam super wsparcie mojego męża, super wsparcie, bo miałam dwie
młode... No i jest szok, nie oszukujmy się. Młode tylko przez wiele lat w ogóle się o tym nie mówiło, nie że dziewczyny taki szok przeżywają.
Tak, tak, tak. Więc ja właśnie nikt, znaczy tego jakby też mi się wydaje, że może nie wszyscy też to jak tak mocno jakoś do nich to dociera, ale ja naprawdę to przeżyłam mocno i wiem, że tak z miesiąc to się podnosiłam, tak wiesz, z tych myśli takich właśnie, że ja już nic nie jestem w stanie zrobić, a byłam na, pisałam wtedy pracę magisterską i nie mogłam nawet, wiesz, siedziałam przy komputerze i miałam obok dziecko, które spało, przecież te małe dzieci śpią non-stop, nie? Znaczy chyba, że są tam, mają jakieś boleści, ale ona spała cały czas, była kochana, grzeczna, a ja nie mogłam oderwać od niej oka, wiesz, jakby zdjąć oka z niej. Nie mogłam się na niczym innym skupić, bo musiałam się na nią cały czas patrzeć i się czułam tym tak uwiązana i zmęczona, wiesz, jakby nie samą opieką nad dzieckiem, ale tym takim psychicznym obciążeniem, że mam malutką taką osóbkę, która jak śpi, to się boję, że się nie obudzi, a jak nie śpi, to się boję, że nie zaśnie i w wielkim takim poczuciu lęku żyłam, więc ja się w ogóle nie, więc ja się w ogóle w tamtym czasie nie nadawałam na mapę wielodzietnej rodziny, bo ja byłam bardzo...
I kiedy to ciśnienie zeszło?
Słuchaj, no to ciśnienie zeszło, jak to zaczęło działać po prostu. Jak ja zobaczyłam, że ja tak naprawdę, temu dziecku nie dzieje się krzywda. Ona się zaczęła uśmiechać, zaraz zaczęła raczkować. Wiesz, mijał czas, nie? Czas, doświadczenie i jakby spokój, że tak naprawdę nic się złego nie dzieje. Pomału rzeczy szły do przodu. Więc dlatego uważam, że też te pierwsze tam miesiące, kiedy się ma małe dziecko, to absolutnie nie można podejmować żadnych radykalnych decyzji, bo potem się żałuje tych słów, które się mówi. Że właśnie już nigdy, albo właśnie absolutnie.
No dajcie mi wszyscy spokój,
dajcie
tak?
mi wszyscy spokój, jakie dziecko, nie? To jest wielkie, ja to w ogóle mówiłam, że to jest wielkie oszustwo, to macierzyństwo. ale właśnie tak odchowało się to dziecko i za chwilkę pojawiła się już taka myśl, że no skoro już jest to jedno, no to może i kolejne, rozumiesz? Że jakby w sposób taki naturalny miałam taką pamiętną sąsiadkę, nawet teraz już nie... Jeszcze wtedy mieszkaliśmy w Toruniu, nie? Ale
to szybko
nie pamiętam.
Ci przeszło, prawda?
Szybko. Ale to były intensywne uczucia, nie? Natomiast ta sąsiadka urodziła drugie dziecko i właśnie myślę, że też ten przykład tej koleżanki, nie? Że właśnie, że ona w moim wieku też, taka młodziutka i też sobie pomyślała, że już jakby czas na drugie i ona właśnie za chwilę rodziła drugie dziecko i ja wtedy sobie pomyślałam, jejku,
czemu nie?
Czemu nie ja? No jakby to się dzieje, jakby nie ma się co bać, nie? Na pewno będzie... No i jakby tutaj mój mąż też był zawsze jakby otwarty bardzo w tym temacie i chętny i było kolejne dziecko.
Powiedział,
i potem
pomogę.
Pomogę. Możemy, tak, jak najbardziej. Tak dla nich to tak jest, nie? I potem jakby, i tak było przy każdym kolejnym dziecku, że ja jakby, jest ten moment takiego, już nigdy nie miałam takiego dołka, aż takiego, chociaż zawsze jednak ten pierwszy miesiąc to jest taki, kiedy właśnie jeszcze ty dochodzisz po porodzie,
prawda?
Tak, rodzina się musi na nowo poustawiać, jakby po przeszeregować.
Po pierwszym, po drugim,
tak,
po trzecim,
każdym,
po czwartym,
i po każdym
po piątym,
tak było,
szóstym,
tak,
po
i po każdym tak było, tak.
Czyli tam po siódmym to już nie było w ogóle tego baby bluesa.
Wiesz co, w ogóle, znaczy, w ogóle to chyba nie, dlatego że ja ją urodziłam w grudniu i było tak właśnie, jeszcze do Bożego Narodzenia to było radośnie, bo mieliśmy dzieciątko w grudniu, tak. Ale już potem ten ziomb i ja, i też muszę ci powiedzieć,
jesteś
że ja do tej pory byłam bardzo też zajęta zawodowo kobietą, że ja szybko wracałam do pracy, mimo tego, że rodziłam dzieci, to szybko wracałam do pracy i miałam dla nich opiekę zapewnioną, ale przy siódmym dziecku już wymiękłam. Także ja musiałam urodzić 7 dzieci, żeby wziąć sobie urlop wychowawczy.
I
ja
wtedy, spokój.
Serio. I ja wtedy dopiero zostałam pierwszy raz z dziećmi w domu. W sensie tak, że zostałam w domu i ja nie umiałam się w ogóle zorganizować, rozumiesz? Bo ja nie umiałam. Ja zawsze miałam, wiesz, na przykład dzieci jechałam, no to miałam opiekę i zostawiałam dzieci pod opieką, albo brałam tylko jedno dziecko, albo wiesz, jakby kombinowałam, nie? A teraz nagle zostałam sama, w związku z tym, że jakby jestem taka dzielna, pomyślałam, no przecież jak jestem teraz w domu, no to mam ten czas, to już nie potrzebuję żadnej pomocy, tak? Więc wszystko zrzuciłam na siebie, tak? I to też było dla mnie taki trudny, więc jak po Basi pamiętam taki, no jakby ja na nowo się uczyłam być mamą w domu, nie? Czyli zaplanować posiłki, zrobić takie rzeczy różne, wiesz, bo...
Czyli ty jesteś szefową od całej logistyki, ogarniana tej całej rzeczywistości,
tak? Ale też jestem mistrzynią delegowania.
Serio?
Serio?
Ja uważam, że tego trzeba się nauczyć.
Tak, to jest w ogóle, bo mi się wydaje, że
z lata nauki?
Dla polskich mam, młodych też, bo mamy, jesteśmy jednak no wychowane przez nasze mamy.
Zrób z tego szkolenia, Aga, wiesz?
Ja robię z tego szkolenia, zapraszam
mistrzyni
w ogóle.
Delegowania.
Ja jestem mistrzynią delegowania i dlatego, że pierwsze, co się włącza nam kobietom, to jest poczucie winy, że przecież skoro ja mogę to zrobić, tak uprasować, albo posprzątać dom, to dlaczego ja mam płacić komuś za to, że on mi to zrobi? Jakby rozumiesz, jakby w sensie nie umiemy, jakby ja tak nie umiałam sobie z tym poradzić.
A obowiązki dzieciom, mężowi.
A druga rzecz, to jak masz malutkie dzieci, no to nie jesteś w stanie przekazać tych wszystkich obowiązków,
ale
tak,
jak o których
mówię. Ale w tej chwili ja mam już 16-letnią córkę, która jest doskonałą, jakby już wykwalifikowanym pracownikiem i opiekunem. I ona i umie gotować, i umie sprzątać. To jest osoba, która jest gotowa do dorosłego życia. Dlatego, że małymi kroczkami przez całe życie ja jej dawałam te obowiązki. Umie w domu, jak dziecko już umie coś zrobić, to już to robi. Znaczy, to dotyczy takich prostych rzeczy, czyli ubierania się w piżamkę, mycia ząbków, układania bucików na miejsca, czapeczki na miejsca, tak? My mamy też w Polsce
ten sezon.
A ile
razy jesteś w stanie powtórzyć coś, żeby dziecko zrobiło?
Ja to, wiesz co, to powtarzanie, właśnie, bo to jest, wiesz, takie pytanie, które też wszystkie mamy zadają, nie? Bo im się wydaje, że jak raz powiedzą, albo dwa razy, tak jakby...
Podnieść rzeczy.
Tak, to, że te dzieci...
To może podnieś.
Ale że wydaje nam się, że skoro już to mówiłyśmy, tłumaczyłyśmy tyle razy, to że dziecko już to zaskoczy i będzie zawsze robiło. I ja zawsze odwracam kota ogonem. A ty sama w swojej garderobie albo w swojej szafie masz taki super porządek, zawsze odkładasz rzeczy na miejsce, zawsze masz zakręconą tubkę od pasty, zawsze i wiesz, to jest to, nie? Że jakby wymagamy bardzo, bo chcemy wychować nasze dzieci jak najlepiej. To jest w dobrej intencjach, nie? Bo chcemy je wychować jak najlepiej, chcemy, żeby było perfekt, takim powiemy, bo jesteśmy przecież ich mamami, wiemy dobrze, że mają chować
ja
czapeczkę do szufladki.
Ja bym zwracała uwagi, jakbym patrzyła na to, co inna
robię. No właśnie, ale wiesz, bo to nie chodzi o to, że jakby, słuchaj, nie, bo to też nie chodzi o to, żeby być teraz takim, wiesz, faryzeuszem, że ja to tego nie robię, to też nie będę uczyła jej, nie? Absolutnie, wszyscy się uczymy, nie? I też popełniamy błędy i trzeba być naturalnym w domu i też pokazać dzieciom, że się też czasami coś robi, jakąś głupotkę, tak? I mówisz
czyli
jedno, robisz drugie.
Dzisiaj przekazywać obowiązki, dzielić się prawami, przywilejami, tak?
I to jest, wiesz co, wiesz to jest
ale mąż
fajnego.
Tym pomagał, czy ty byłaś mistrzynią właśnie delegowania, czy,
wiesz co,
czy on wpadł na taki
mój
pomysł?
Mój mąż stosuje taką taktykę ratowania mnie przed dziećmi. Mhm. I mi się wydaje, że to jest bardzo fajne zadanie dla wszystkich mężów, zachęcam, to znaczy... My mamy, czasami wypychamy tych swoich mężów z tej roli bycia ojca w domu i bo on pracuje poza domem, bardzo ciężko pracuje, tak? I jest jakby, i w związku z tym już jak przyjdzie do domu, no to... I to jest, to już może niekoniecznie jest zmęczony i będziemy go gdzieś tam pchały w jakieś obowiązki, ale prawda jest taka, że... I to jest wygodne dla mężów i oni często też tak kalkulują, żeby wyjść z pracy dopiero o tej porze, jak już będzie piesek wyprowadzony, tak? I dzieci położone spać, więc to jest taka trochę tajemnicza gra niedopowiedzeń. Warto o tym rozmawiać, nie? Jakby w małżeństwie i dzielić się tymi obowiązkami, też delegować pracę na męża. Jak ja mówię, że mój mąż był obrońcą moim przed dziećmi, to mówię to, że on mi powiedział, że słuchaj, ty pracujesz zawodowo, albo właśnie, nie wiem, na jakiś tam, nie na cały etat, tak, ale na jakąś część etatu, potrzebujemy kogoś do domu, kto po prostu, bo ty się zamordujesz, tak? Kto musi, nie wiem, posprzątać, albo ktoś, kto przyjdzie raz w tygodniu, poprasuje, albo potrzebujemy opiekunki raz w tygodniu, żebyś po prostu mogła sobie pójść na sport, albo coś takiego zrobić, że on widział, jak ja jestem zakręcona w tym wszystkim i nie potrafię tego sobie zorganizować, więc bardzo mi pomagał i wspierał. I to jest, wydaje mi się, bardzo, więc ten sposób bronił mnie przed dziećmi, tak? Że jakby albo nawet w takie proste rzeczy, które też pewnie ojcowie robią, bo ojcowie też chcą spędzać czas ze swoimi dziećmi, ale czasami mamy są tak absorbujące, że nie dają im takiej możliwości, ale właśnie wychodzenie gdzieś razem, że właśnie mama może zostać chwilkę sama, albo z jakąś, na przykład w moim przypadku, jak ja zostaję już z dwójką dzieci, to mi się wydaje, że ja jestem, że ja mam luz bluz, rozumiesz?
Masz
to
wakacje,
jest taka, że mam wakacje.
Luksus.
Spa
w domu,
spa
tak?
W domu, tak. A jeszcze jak to są jakieś starsze dzieci, które w ogóle już unikają kontaktu, bo właśnie nastolatki wiadomo.
Nie wiesz, aż którą książkę porwać,
tak? Nie wiem, którą książkę, tak, albo właśnie za co się tam rzucić do właśnie do jakiejś pracy, którą też bardzo lubię. Więc to są właśnie
ale to trzeba lata rzeczy. Doświadczeń, żeby zadbać o siebie,
lata
prawda?
Lata doświadczeń, ale też nie czekajmy, że to doświadczenie się pojawi. Znaczy to trzeba też po prostu robić świadomie, nie? Znaczy trzeba po prostu... nie wolno jakby tak gonić za życiem, tylko to życie trzeba kreować. O, mogę powiedzieć, że to jest kreuje życie. Znaczy, że
kreaturka
jesteś...
ogniska domowego.
Dzisiaj
jest... Dzisiaj z naszym gościem.
Kreatoria.
Agnieszka Stefaniuk. Aga, dopiero minął wrzesień, a wielu rodziców już narzeka na zmęczenie. Bo przecież chcemy dowozić dzieci do tej lepszej szkoły.
Tak.
Które z nas ma prawo do większego zmęczenia, do tego, żeby sobie odpuścić? Co ty im dzisiaj doradzisz, kreatorko?
Więc ja wam powiem, że w ogóle...
Poranny pośpiech, prawda?
Tak. Znaczy ja zawsze stosuję taką metodę, do której też jakby też dojrzałam, tak, w pewnym momencie, że jeżeli ja nie wstanę przed moimi dziećmi odpowiedniego momentu, tak, bo to i też teraz pewnie tam mogę oburzyć niektóre mamy, które karmią w nocy i jakby no nie są w stanie wstać wcześniej, ale mówię do takich mam, mówię, podejdźmy do tego ze zdrowym rozsądkiem, tak, ja powiem wam, o co mi chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ja wstaję wtedy, kiedy zaczynają już też wstawać dzieci i muszę pomóc im się zorganizować, tak, bo to nie jest to, że ja ich ubieram już, bo ja mam duże dzieci, moje najmłodsze dziecko ma 4,5 roku, tak, ale jednak muszę im towarzyszyć, tak, nie wiem, gdzie są rajstopki, tam coś, tak, jakby różne są, jestem taką osobą, która, takie centrum dowodzenia. Więc jeśli centrum dowodzenia jest zaspane, nieprzygotowane do dnia, to wszystkie te moje dzieci, które kocham, mam wrażenie, że mnie atakują, nie? Atakują mnie od rana tym milionem próśb, spraw, które są naturalne i które w momencie, kiedy ja wstałam wcześniej, pomodliłam się, wypiłam swoją kawkę już, jestem wymyta, uczesana, albo właśnie tak, że jakby jestem w lepszej formie, taka, to jestem gotowa i ja ich mogę atakować, rozumiesz? Ja jestem...
Ty jesteś generałem,
ja
tak?
Ja jestem generałem, a nie chodzi o to, ja trochę mówię w cudzysłowie atakować, ale ja mogę z uśmiechem podejść do tych zadań, które codziennie będą. Znaczy nie będzie takiego dnia, że nie będą od ciebie dzieci czegoś oczekiwały, bo na tym polega trochę ta relacja, nie? Dziecko, mama jest trochę wyżej w tej hierarchii od dziecka i dziecko zawsze, jak do swojego szefa pracownik, jak właśnie w wojsku do generała, będzie ciągle tej uwagi potrzebowało, więc trzeba się po prostu nie mówić, że już jestem tym zmęczona, tylko nauczyć się strategii, żeby unikać tego zmęczenia. I na przykład właśnie punktualne kładzenie się, bo to, żeby wstać rano godzinę wcześniej, to trzeba zacząć wieczorem, położyć się też godzinę wcześniej, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby zrywać nośki.
No właśnie, z tym jest problemik.
No jest problemik, bo my czekamy, położę dzieci spać i jeszcze chcę mieć godzinkę dla męża, jeszcze chcę mieć coś. Więc na to, na ten argument, który dostaję od moich mam właśnie w social mediach bardzo często pytanie, to odpowiedź jest prosta. Dlaczego masz jakby... właśnie kosztem snu, odpoczynku, właśnie być jakby dla wszystkich, tak? Dla dziecka, dla męża, tak? Że to trzeba mieć jakby przemyślane też. I można zmienić organizację tego właśnie, tych schematów. Nie, że codziennie wieczorem od 21 do 23 oglądamy sobie z mężem Netflixa, tak? I nam się wydaje, że odpoczywamy. A tak naprawdę to Netflix nas wysysa totalnie. Już nie mówię o portfelach, że nam wysysa portfel, ale też wysysa nam po prostu...
Co tam ciekawego jest?
Inicjatywy. Nie wiem, jest wielki... Znaczy wiesz, no jest jakby... No to jest moda, zrobiła się moda.
Tak?
I to jest taki... to jest taki... Wydaje mi się, że ludzie są zestresowani życiem właśnie. To jak włączą, usiądą przed telewizorem, to mi się wydaje, że odpoczywają. Co jest właśnie złudne. Może zamiast tak spędzać i tak naprawdę, jeśli to są 2-3 godziny każdego wieczoru, to w tygodniu to jest nieprawdopodobna ilość czasu, nie? Że jakby... Więc lepiej jest zrobić tak, że nie wiem, raz w tygodniu wynająć opiekunkę, która przyjdzie do domu i położy dzieci spać, albo nawet nie położy dzieci spać i pójdą później spać tego dnia. Jakby liczyć też takie koszty, że jakby znaczy jakieś poświęcenia trzeba brać, tak? Pod uwagę. I wyjść sobie z mężem, pospacerować, jak jest ładna pogoda, tak? Bo to nie muszą być też jakieś koszty, tak? Bo sobie liczymy teraz.
Dobra, albo zostać sama, mąż wyjdzie, niech tam pospaceruje sobie, a najlepiej niech weźmie też dzieci na spacer, tak?
Ale jeśli właśnie zależy ci na tej relacji z mężem, tak? Że wkłada się późno spać, dlatego, że właśnie chce być z mężem, to warto raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie umówić się naprawdę taką really randkę, że nawet, nie wiem, wsiedzicie sobie do samochodu i sobie pojeździcie gdzieś, napijecie się jakiegoś, w jakimś fast foodzie, Coca-Coli, no nie wiem, różne rzeczy ludzie lubią robić. To nie musi być super wybajeżona kolacja ze świecami za każdym razem, tak? Ale normalna rzecz.
Ale z taką jedną wielką świecą.
Świecą to może być. I to buduje nieprawdopodobną relację, dużo lepszą niż ten każdy wieczór przed tym telewizorem, tak? I ja spędzam z czasem czas z moim mężem, bo siedzimy przed telewizorem. Więc to jest kwestia przeorganizowania się. A wstawanie rano naprawdę to jest druga taka właśnie bonus life po prostu dla każdej mamy. Nie? Że ja mam taki hashtag silna jak mama i też i mówię o tym, nie? Że tak naprawdę to wstanie rano, zrobienie krótkiej gimnastyki na miarę moich możliwości, właśnie modlitwa, skupienie, zrobienie takiej listy, co mam zrobić dzisiaj, takich ważnych rzeczy, żeby nie mieć w głowie takiego od rana, że mam tyle do zrobienia, bo jak to spiszesz, to okazuje się, że to tyle, to jest czasami po prostu, nie wiem, pralka albo coś prostego, tak? Albo, nie wiem, jakiś mail.
Albo dwie małe karteczki o tutaj u mnie wypisane.
No właśnie, tak?
Że to... Agnieszka, ale powiem ci, że mam przyjaciół, którzy poświęcili się, powiem tak, poświęcili się, wybrali tą drogę rodziny wielodzietnej i nie mogą znaleźć tej niani. Wiesz, nie ma dzisiaj tak tylu chętnych pań, które przyjdą i pomogą. Naprawdę.
To jest pomysł na biznes. Może ktoś nas słucha, kto jest przedsiębiorczy i wymyśli coś takiego. Znaczy, oczywiście, że jak są nianie, które mogą przyjść do jednego dziecka za te same pieniądze, a przyjść do piątki, albo do szóstki, albo do czwórki, to mogą się zastanawiać. To jest właśnie, zależy w jakim się jest środowisku, wiesz, mi się wydaje, nie? Jakby gdzie się ta rodzina usadowiła, nie? Bo na przykład ja czerpię opiekunki po pierwsze po mojej rodzinie, czyli to są moje bratanice, kuzynki, tak? Osoby, które jakby mnie znają i znają moje dzieci, więc w ogóle jest wtedy luz bluz, bo przychodzą i nie mam żadnego stresu z tym związanego. Albo są to też młode dziewczyny, licealistki, gimnazjalistki, nie ma już gimnazjalistek. Czy są jeszcze?
Są jeszcze.
Są jeszcze.
Na wymarciu.
Na wymarciu. Gimnazjalistki na wymarciu. Bardzo dobre. Kiedyś nawet tam w szkole moich dzieci była taka gimniania. Taka była agencja. Założyła jedna dziewczyna przedsiębiorcza. Właśnie gimniania.
Babysitter, jak to ładnie
brzmi. Tak, właśnie. Gimniania i gimnianie po prostu to były młode dziewczyny. I oczywiście ja nie mam z tym problemu, tak? Że zostawiam jakby na 2-3 godziny pod opieką niepełnoletniej osoby moje dzieci, tak? Ale to może być stresująca sytuacja dla wielu rodziców, więc jeśli szukasz takiej prawdziwej niani, to może rzeczywiście jest z tym kłopot, ale wydaje mi się, że dla chcącego nic trudnego, rozumiesz? Jak bardzo chcesz zjeść tego batonika, to wstaniesz, ubierzesz buty i pójdziesz na stację benzynową o 12 w nocy, nie? Więc jak bardzo byś chciała załatwić...
Ja już widzę, że nasz dzisiejszy gość je batoniki. O tyle ma w biodrach, o tyle. O tak bym
nie, to
ogarnęła.
Absolutnie nie
proszę
to mój przypadek, ale to,
chyba,
jest to,
ale to jest... Ale to są... Dobrze, pociesz mnie. To są geny, czy to jest silna wola, że ty ćwiczysz codziennie
rano?
Słuchaj,
ja jestem... Ja ćwiczę. Ja ćwiczę, ale też są geny, nie oszukujmy się. No, jestem drobna, bo tak się urodziłam się drobna.
Chyba
tak?
Byś wyprzedziła Anię Lewandowską, co?
Pozdrawiamy Anię Lewandowską.
No, pozdrawiamy serdecznie. Ania jest fajna.
Tak, Ania jest fajna. Ania jest fajna, wypuściła jakąś nową kosmetyki teraz, wczoraj widziałam. No dobrze, będziemy testowały, nie? Ale dobrze, więc ja, chodzi mi o to, że nie wyprzedziłabym jej, bo ona jest prawdziwym sportowcem, a ja jestem amatorką. I poza tym urodzenie siedmiorga dzieci nie ma, nie jest takie, że tak powiem, znaczy chciałam powiedzieć, że ma duży wpływ na organizm kobiety i też te ćwiczenia, które ćwiczy, to są inne ćwiczenia, nie? Jakby to ja robię gimnastykę w ogóle dla mam. Wiesz? Spotykam się z dziewczynami i ćwiczymy.
Dobrze, to teraz po wiadomościach coś tam spróbujemy zrobić. Aniu, jeszcze na koniec powiedz, na pewno już twoje dzieci mają zimowe kurtki, buty i tak dalej. O ile trzeba wyprzedzać, o ile dni trzeba wyprzedzać domową rzeczywistość, żeby nadążyć?
Wiesz co, ja mam, nie mam aż tak, nie jest aż tak super, jak myślisz. Nie jestem aż tak super zorganizowana w tych kwestiach.
Dziękuję
dlatego, że mam, w tej chwili mam duże
pocieszenie.
Dzieci. W tej chwili mam duże dzieci i ja mam tak, że mam po prostu taką ogromną szafę.
Tak? Aha.
Ogromną szafę.
I wybierajcie sobie.
I my robimy taki zrzut i myślę, że to w tym weekend już trzeba będzie zrobić, bo już rzeczywiście ta zima jest tuż. I robię ten zrzut i mierzymy, co jest dobre, co nie jest dobre. I jakby wtedy podejmujemy decyzję o kupnie, ale powiem ci, że też tak naprawdę, to przez to, że mam nieprawdopodobną ilość przyjaciół, którzy mają też dzieci, że ja generalnie ubrań dla dzieci nie muszę kupować. Uwierz mi. Znaczy ja dostaję na przykład mam koleżankę z drużyny mojego syna, która daje mi po swoich dwóch synach torbę Ikei ubrań na wiosnę i torbę Ikei ubrań na jesień i mi się czterech moich synów ubiera w te ubrania i nawet ja jedną bluzę noszę.
Czyli czterech synów, trzy dziewczynki, tak?
Rozumiesz.
To masz tych syneczków.
Tak, więc jest też tak, że jakby kupuję nowe ubrania, jak mamy jakieś wypasione imprezy, tak? Właśnie, no nie wiem, czasami buty trzeba kupować, tak? No bo zwłaszcza dla tych dużych dzieci. No to rzeczywiście to jest jakiś duży koszt, taki na przykład teraz na wiosnę, na początek roku szkolnego trzeba było kupić pantofle do szkoły dla chłopaków, bo są w szkole, gdzie są wymagane pantofle i to był rzeczywiście budżetowy wysiłek, chociaż dostaliśmy tą wyprawkę od naszego państwa, więc starczyła nam na buty.
Agniesia, powiem ci tak, na pewno z tobą czas szybko mija i pewnie dzieci o tym wiedzą i twój mąż i wszyscy fani na Instagramie, family fan by mom, wszyscy teraz wiemy dlaczego. Bo to jest po prostu kipiąca energia, kreatorka domowego ogniska. Pięknie powiedziałaś centrum zarządzania, to mi się bardzo spodobało. Albo nawet centrum zarządzania kryzysowego,
tak,
prawda?
Tak,
mama siedmiorga dzieci, żona jednego męża.
Każda z nas
Grzesia,
ma to
pozdrawiamy serdecznie. Obiecuję naszym radiosłuchaczom, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Aga Stefaniuk dzisiaj była z nami. Piąteczka.
Dziękuję, piąteczka, pozdrawiam.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.